Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. To mówi Pan: oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzył. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy mi odgłosów płaczu, ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i zamieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto Słowo Boże.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, skrajny umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Śpiewajcie psalmy wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam twierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowo, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowo Święte zgładzą nasze grzechy. Duchu Święty, prosimy Cię teraz, abyś wypełnił przestrzeń tej świątyni swoją obecnością, swoją mocą i swoim światłem. Zapraszamy Cię również do tych świątyń, którymi są nasze serca, abyś oświecił je, abyś dał nam poznać prawdę i Twoją wolę wobec nas. Duchu Święty, pozwalamy Ci, byś również działał w nas. Oddajemy Ci całą naszą uwagę, naszą percepcję, naszą świadomość i podświadomość. Chcemy zagłębić się w Twoim Słowie. Niech ono w nas trwa i nas przemienia. Maryjo, Matko naszego Pana, która jesteś niewiastą, która miażdży głowę węża, prosimy Cię, ochraniaj nas. Niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Chroń nas jako Twoje dzieci, które chcą otworzyć się całkowicie na łaskę Pana. Bądź z nami i strzeż nas. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi Izajasza jest takie pełne nadziei. Bóg mówi do nas tak: oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. I nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Był Stary Testament i jest Nowy Testament. Tak naprawdę każdy z nas jest starym człowiekiem, kiedy żyje duchem tego świata, kiedy kierujemy się naszymi żądzami, zachciankami i nasze życie kierujemy tak, jakbyśmy mieli żyć tu na wieki. Ale też jest nowy człowiek, który otworzy się na Bożą łaskę i doświadcza w sobie owoców Ducha Świętego. Duch Święty daje nam dary we Chrzcie Świętym, w bierzmowaniu. To tak, jakby było zasadzić drzewko i podlać i nawieść, dać nawozy i wszystko, co trzeba. I na przykład to jest jabłko, jabłoń. I czekamy. Pięknie, wszystko kwitnie, ale jabłoń nie jest po to, żeby kwitła. Jabłoń nie jest drzewem ozdobnym. Jabłoń ma przynosić owoc. I tak samo wiara, to co przyjęliśmy na Chrzcie Świętym i w sakramencie bierzmowania, ma wydawać owoc. Czyli albo wiara we mnie działa, albo nie. Jakie to są owoce? Pierwszy owoc to jest brak lęku, nie boję się niczego. Mam świadomość, że Pan Bóg jest ze mną, niczego się nie muszę bać. Potem jest łagodność, miłość, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie. Kochani, to są owoce i to nie jest z nas. To jest owoc Ducha Świętego, który w nas działa. I chociażbyśmy nie wiadomo, co się działo, chociaż byłaby bomba, spadła nie wiadomo co, nas to nie rusza. Jest taki piękny obraz, gdzieś widziałem. Jest trzęsienie ziemi. Tata trzyma małego synka na rękach, w ramionach. I widzą, jak te domy się rozwalają. Wokół straszne rzeczy się dzieją. Oni są gdzieś w bezpiecznej odległości. Tata przerażony trzyma dziecko w ramionach. A ten synek się nie boi, tylko z wielkim spokojem patrzy na to wszystko, jak na wielkie widowisko. Dlaczego się nie boi? Bo jest w ramionach Ojca. I niczego się nie musi bać. Wiara tak naprawdę to takie życie w ramionach Ojca. Kiedy wchodzimy z Nim w relację, kiedy ta relacja jest czysta i piękna, wtedy żyjemy pełnią życia. Ta relacja jest stanem normalnym. Kiedy nie żyjemy w stanie łaski uświęcającej, wtedy pojawia się lęk, że to wszystko stracimy, że po nas. Zupełnie. Mówiłem wczoraj do młodzieży. Być może słyszeliście, znacie taką piosenkarkę Whitney Houston. Bardzo znana na całym świecie. Piękna kobieta. Bardzo uzdolniona muzycznie. Oczywiście gwiazda. Nie wiem, czy pamiętacie ten czas, kiedy była w Sopocie. Sopot Festival, główna gwiazda. Oczywiście pokazała, że jest gwiazdą, bo nawet w Polsce nie chciała nocować, tylko w Berlinie nocowała. Spóźniła się chyba 2 godziny. Wszyscy czekali na jej koncert, pamiętam. Czekaliśmy przed telewizorem chyba z 1,5 godziny. Potem się pojawiła, była bardzo niezadowolona, była niska temperatura. Ale występowała z taką małą dziewczynką, Christine. To była jej córka. Co się okazało? W roku 2012 Whitney, pomimo że miała wszystko, co można byłoby chcieć, odebrała, w sumie nie odebrała sobie życia, tylko brakowało jej czegoś, więc narkotyki, alkohol i znaleziono ją martwą w domu. Co się stało z tą córką? odziedziczyła 115 milionów dolarów po mamie. Tyle miała pieniędzy. Podobna historia. Dokładnie tak samo skończyła jak mama. Narkotyki, alkohol i śmierć. Dlaczego? Ktoś może pomyśleć, Boże, miała wszystko. Sławę. Była córką bardzo znanej kobiety na całym świecie, najwspanialszej piosenkarki. Miała 115 milionów dolarów. Brakowało jej czegoś. Człowiek, który nie ma Boga, żyje w lęku. I kolejny przykład, o którym mówiłem, to Brad Pitt i Angelina Jolie. Angelina Jolie uchodziła za najpiękniejszą kobietę świata, a Brad Pitt za najprzystojniejszego mężczyznę aktora. Ludzie, którzy mieli wszystko. Urodę, pieniądze, rodzinę, córki. Wszystko mieli. Co się okazało? Angelina przeraziła się tym, że może umrzeć na raka piersi, ponieważ jej mama i tam ktoś w rodzinie umarł, żyła w takim straszliwym lęku, że dokonała profilaktycznej amputacji. Kilkakrotnie popadała w anoreksję, a jej mąż Brad Pitt był narkomanem, uzależnionym i dostawał szału. Ktoś by pomyślał, można mieć wszystko, urodę, najpiękniejszą kobietę na świecie, kasę, wszystko. I co? Nie ma szczęścia, jest lęk, bo nie ma Boga. Jestem starym człowiekiem, w tym momencie wszystko się sypie. Ale Bóg mówi do ciebie, oto wszystko czynię nowe. Bóg chce zmienić jakość twojego życia. Tyle. Tylko jaki jest warunek? Ty musisz mu na to pozwolić. Musisz go o to poprosić i usunąć przeszkody, które mu to uniemożliwiają, o czym mówiliśmy wczoraj i powiemy sobie dzisiaj. I dzisiejsza Ewangelia, niesamowita rzecz. Pewien człowiek, urzędnik królewski, dowiaduje się, że Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, a on mieszkał w Kafarnaum. Jego synek umierał. Nie pobiegł do lekarzy, nie leciał nie wiadomo gdzie, tylko podjął wysiłek, aby przyjść do Jezusa. I myślał, że uda mu się jakoś Jezusa sprowadzić do domu, żeby chociaż położył rękę na tym dziecku i go uzdrowił. Powiedział o tym Jezusowi. Jezus mu tylko tyle powiedział. Idź, syn twój żyje. I tu następuje najważniejsze zdanie w tym fragmencie Ewangelii. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. Uwierzył człowiek słowu, które rzekł do niego Jezus. Pytanie, czy wierzysz w to, co ja powiedziałem przed chwilą? Że twoje życie, które może być przeklęte, pełne lęku, pełne różnych dziwnych rzeczy, może się zmienić w życie pełne pokoju i radości. Że możesz wstawać rano i cieszyć się kolejnym dniem, wyjść na zewnątrz, zachwycić się promieniami słońca i tym, że jesteś dzieckiem Bożym. Tak się stanie, jeżeli uwierzysz i pozwolisz Panu Bogu, aby to dał tobie. Wyobraź sobie, że masz małe dziecko, które żyje w potwornym lęku i przerażeniu. Jest zamknięte w sobie i ma autyzm. Uważasz to za patologię. Leczysz, robisz wszystko, żeby to dziecko ci uwierzyło, że jest fajnie, wszystko jest dobrze. I teraz przełóż to w drugą stronę. Bóg jest ojcem twoim, bo jesteś jego dzieckiem. I ty się boisz i żyjesz w lęku. Czy on jest zadowolony? On się martwi. Bo co? Bo straciłeś z nim łączność. Bo nie czujesz jego obecności. Bo zamknąłeś serce. I kochani, dzisiaj powiemy sobie o kolejnych przeszkodach, które musimy usunąć, aby Pan Bóg mógł nas zmienić, mógł nas uczynić nowymi ludźmi. Mówiliśmy sobie wczoraj o braku przebaczenia. Powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie przebaczymy naszym winowajcom, czyli żywimy niechęć, gniew, złość, żal, nienawiść, pragnienie zemsty, to najgorszą rzeczą, jaką jest to, że my nie mamy przebaczonych grzechów. Bo Jezus powiedział wyraźnie, jak nauczył nas modlitwy pańskiej, powiedział: Ojciec wam nie odpuści, jeżeli wy nie odpuścicie waszym winowajcom. I mieliśmy takie zadanie domowe, w którym trzeba było zapalić sobie świecę, postawić krzyż i wieczorkiem najlepiej zrobić sobie taką listę wszystkich osób z całego życia i każdemu w imię Jezusa wybaczyć. To jest pewien wysiłek. Być może wielu z nas chciałoby, wolałoby kopać studnie, czy pracować cały dzień przy betoniarce na budowie, czy robić najgorszą robotę, jaką się da. To jest wysiłek straszny, bo pewne rzeczy wracają. Ale jak to zrobiłeś i nie zlekceważyłeś tego, co mówiłem, poczułeś wielką radość i wielki pokój serca. A może nawet przyszło uzdrowienie, dlatego że Pan Bóg czasami, jak czeka te 20 czy 30 lat na to, kiedy otworzysz serce i może zadziałać, to już, żebyś dalej poszedł, On już da ci sygnał, że to działa. I być może spałeś już zupełnie inaczej, po raz pierwszy od wielu lat, ponieważ na poziomie woli dokonałeś czegoś wielkiego, czegoś niesamowitego. Wybaczyłeś swoim winowajcom. Kochani, kolejną rzeczą, która blokuje działanie Boże w nas, są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ktoś może powiedzieć, no cóż to za grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu? Przecież wierzę w Pana Boga, w żadnych obcych bogów nie wierzę. Kochani, my to często bagatelizujemy, ale te grzechy są bardzo ciężkie i bardzo szkodliwe i działają w sposób niewidoczny, a skuteczny. To tak idziesz sobie przez las i nagle ukąsi się taki mały owad, który nazywa się kleszcz. Ty o niczym nie wiesz, nawet nie poczujesz, bo czasami jest tak, że nie masz rumienia nawet. I co się dzieje? Nagle następuje atak. Tak się dzieje w wielu przypadkach. Straszliwe bóle. I co jest ciekawego, nie wiem dlaczego. Lekarze lubią najróżniejsze rzeczy, gastroskopię, nie wiadomo co. Jak jest szczęście, że jest lekarz, ma intuicję taką lekarską, każe zrobić badania na boreliozę, to się wtedy okazuje wszystko. I wtedy można człowieka ratować. Ale kiedy się to zaniedba, to można to doprowadzić do strasznych rzeczy. Może uszkodzić mózg, system nerwowy, stawy. To robi powolutku, po cichutku, niszczy. Kochani, podobnie jest z działaniami, które podejmujemy, a które są przeciwne pierwszemu przykazaniu Bożemu. Co to są za rzeczy? Powszechne, o których może sobie nawet nie zdajemy sprawy. Być może coś takiego miało miejsce, bo to powszechne jest, że jak dziecko płacze, małe dziecko, to ktoś stwierdzi, że to dziecko jest, ktoś rzucił urok, ktoś go urzekł, więc trzeba odczynić uroki. Czyli bierzemy wosk, przelewamy nad tym dzieckiem, bierzemy jakieś tam, różne są metody, na przykład niektórzy tam liżą oczy, jakieś takie rzeczy się robi, czary mary. I co się dzieje? Wypowiada się pewne słowa i to dziecko przestaje płakać. Dlaczego ludzie to robią? Dlatego, że to jest zawsze skuteczne. A dlaczego jest skuteczne? Omówmy to szerzej. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, niemowlakami, wtedy nas przeniesiono do kościoła uroczyście. Byliśmy przywitani, kapłan zrobił znak krzyża na naszej główce. Potem rodzice złożyli wyznanie wiary. Ksiądz pomodlił się z modlitwą, z egzorcyzmem. Potem było polanie główki wodą, wypowiedziane słowa, później namaszczenie krzyżem świętym, specjalnym świętym olejem. Potem włożenie białej szaty i zapalenie świecy. Co to było? Pewien ryt, który spowodował, że to dziecko doznało zmiany na poziomie ducha, czyli zostało uwolnione od grzechu pierworodnego. Przyjęło Ducha Świętego, stało się dzieckiem Bożym. Otrzymało łaskę uświęcającą, początek łask uczynkowych, charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamia dziecka Bożego, zostało włączone do wspólnoty ludu Bożego, do Kościoła, może do Boga nazywać, mówić ojcze. Co się dokonało? Ten ryt dokonał pewnych zmian na poziomie ducha. I teraz uwaga. Rzeczywistość duchowa to rzeczywistość znaków i symboli. I kiedy my nad dzieckiem odczyniamy uroki, to my robimy pewien ryt. Tylko że tu nie przychodzi Pan Bóg, nie Pan Jezus, tylko zły duch. Bo zły duch ma moc uzdrawiania. Kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, jest powiedziane, że kiedy przyjdzie Antychryst, będzie dokonywał wiele fałszywych znaków i fałszywych cudów. One nie będą dokonywane mocą Jezusa, tylko mocą złego ducha. I teraz co się dzieje? Kiedy ten zły duch nam wyświadczy tą przysługę, to w tym momencie on już zyskuje władzę nad nami, nad tym dzieckiem. I może się to przejawiać w tak zwanym przekleństwie, czyli tak zwanym pechu. Mogą być z tym dzieckiem problemy wychowawcze. Mogą być kolejne choroby. Mogą być bardzo różne rzeczy, dlatego że myśmy go zainicjowali. Oddaliśmy go pod władzę złego ducha. Pytanie, czy to jest grzech? Jeżeli nie wiedziałeś, że to jest grzech, nie wiedziałeś, że to jest działanie przeciw pierwszemu przykazaniu i że wpakujesz dziecko w sidła szatańskie, to nie masz grzechu. Ale dziecko cierpi. Możesz powiedzieć, no dziecko włoży palec do kontaktu. Kiedy ono nie wiedziało, że nie wolno, to co, to jest jego wina? No nie jego wina, ale cierpienie jest. Dziecko z tego powodu cierpi. Tak samo my, jeżeli weszliśmy w coś takiego, jeżeli myśmy coś takiego, nie daj Boże, robili, czy ktoś coś takiego nad nami robił, to co trzeba w takiej sytuacji zrobić? Wyrzec się tego. I wyznać na spowiedzi. I nigdy więcej tego nie robić. Moi drodzy, to działa, ale to nie działa mocą Jezusa. No to co w takim razie zrobić, skoro dziecko płacze czy coś? Położyć rękę, zrobić krzyżyk na czole i powiedzieć: błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty jako rodzic masz tę władzę. Możesz błogosławić dziecko. Możesz. I zobaczysz, że też działa. Jeszcze bardziej. Tylko to już dzieje się mocą Ducha Świętego. Możesz przyprowadzić do kapłana, aby położył ręce. My mamy ręce namaszczone, my kapłani. Każdy. W naszych rękach rodzi się Jezus na ołtarzu. To nie my, tylko Jezus przez nas wypowiada słowa. To jest ciało moje. I co Pan Jezus robił? Będąc na świecie, mówił tylko trzy rzeczy. Głosił Ewangelię, wkładał ręce i uzdrawiał i uwalniał od złych duchów. Nic więcej. I to nakazał czynić apostołom. Kiedy przyjdziesz do kapłana, powiesz: niech ksiądz włoży ręce i pomodli się. Zobaczysz niesamowite rzeczy. Nie zapomnę, kiedy jedna siostra zakonna w Krynicy, taka staruszka, nie wiem, czy żyje, już było parę lat temu, może z 10. Ja tam spowiadałem tę siostrę, wyspowiadałem ją. No i powiedziała mi, już po spowiedzi: i proszę księdza, niech się ksiądz pomodli nade mną, bo mnie bardzo boli głowa od dłuższego czasu. Ale niech ksiądz włoży na mnie ręce. No dobra, nie ma sprawy, proszę bardzo. Położyłem ręce, powiedziałem: Panie Jezu, proszę Cię, uzdrów tę siostrę. No i minął czas, miesiąc, dwa, czy nawet więcej czasu, i ta siostra mówi: czy pamięta ksiądz, jak się ksiądz nade mną wtedy pomodlił? Mówię: no pamiętam. Bo wie ksiądz, ja od ponad 20 lat, czy około 30 lat, chorowałam na straszliwą migrenę. Ja nie mogłam żadnej pracy wykonać, to były godziny przerażającego bólu. Żaden lekarz nie pomógł, nic nie pomogło, nic, po prostu dramat. Odkąd ksiądz się nade mną pomodlił, jak ręką odjął, minęło 3 miesiące, a nieraz mi głowa nie zabolała. Jak ja księdzu dziękuję. Ta siostra się ucieszyła, a mi się zrobiło głupio, bo ja w to nie wierzyłem. Nas uczyli w seminarium różnych rzeczy, ale o tym nam nie mówili. Moi drodzy, w takiej sytuacji, kiedy potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź i poproś kapłana. Moi drodzy, Jezus uzdrawia, i czasami tak jak ja. Przekonałem się o tym wielokrotnie, że to naprawdę Te słowa Jezusa są bardzo mocne. Ale to było na marginesie. Pierwsza sprawa to jest przeszkoda, to jest odczynianie uroków. Kolejna sprawa, przerażająca, kochani. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś po Polsce jeździł taki pan, który nazywał się Cliff Harris. Znany uzdrowiciel. Przyjmowano go po kościołach, w Nowym Sączu, w Bazylice, w Krynicy. I gdziekolwiek ten człowiek przyjeżdżał, były tłumy ludzi. Trzeba było się zapisywać, bilety kupować, cuda, żeby się tam dostać. I co się okazało? Około 5 czy 6 milionów Polaków miało z nim kontakt. W bardzo wielu przypadkach pomogło, tylko były skutki uboczne, bardzo dziwne skutki uboczne. Zamiast o nich powiem jedną ciekawą rzecz, że kiedy pan Harris przychodził do kościoła, to zawsze prosił księży, żeby wyjmowali najświętszy sakrament z tabernakulum, żeby nie było, że jak ludzie przechodzą, żeby nie bezcześcić tutaj Pana Jezusa, więc księża no nie wiedzieli, więc wynosili gdzieś najświętszy sakrament. Ale kiedy została jakaś kustodium, czy jakaś puszka z najświętszym sakramentem, to po paru minutach pan Harris powiedział, że dzisiaj nie będzie uzdrawiał. Tak samo jak ktoś modlił się na różańcu w tym momencie, to naprawdę nic się nie dało robić. I kazał ludziom ściągać medaliki. Wiemy, że medalik nas chroni. Ale wyszło w końcu na jaw. Co jest tego przyczyną? Dlatego, że były dziwne rzeczy. Ludzie, którzy korzystali z Harrisa, z jego usług, albo im pomagało, albo nie. Jeżeli ktoś nie był w stanie łaski uświęcającej, to wtedy poczuł takie ciepło i jego stan zdrowia się zmienił. Poczuł, że jest uzdrowiony. Ale co się potem zaczęło dziać? Pierwsza rzecz. Nagle straszliwa niechęć do modlitwy. Ludzie nie wiedzieli dlaczego, że jak się zaczęli modlić, po prostu robiło im się słabo i przychodziły na myśl straszliwe przekleństwa. Potem pojawiał się straszliwy pech, czyli tak zwane przekleństwo dokładnie dotykało życia. Potem rodziny, które od wieków żyły w zgodzie, nagle się zaczęły kłócić. Rozwody, dręczenia, myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwa. Zbadano to. Zapytano Harrisa wprost. Jak to robisz? I on mówi, że robi to przez duchy. Ten człowiek, kładąc ręce, uzdrawiał tych ludzi za pomocą złych duchów. I jest bardzo ciekawa historia, bo tych radiestetów powstało bardzo wielu. Odbyło się takie spotkanie gdzieś chyba w Warszawie, gdzie księża, biskupi i znający się na rzeczy powiedzieli. Wywołało to straszliwy zamęt, no bo wiadomo, że niektórzy żyli z tego i zarabiali na tym. I zaproponowano coś takiego, aby każdy z tych radiestetów poszedł do Pana Jezusa i powiedział: Panie Jezu, jeżeli to nie jest od Ciebie ten dar, to zabierz mi go. I wszyscy, którzy tak powiedzieli, nagle stracili moc uzdrowienia. Nic się nie działo. Te gorące ręce nagle przestały być gorące. Kochani, księża biskupi myśleli, że ten człowiek ma dar od Boga. A tak naprawdę on leczył mocą złych duchów. I teraz co trzeba zrobić, jeżeli mieliśmy do czynienia z czymś takim? To samo, co mówiłem wcześniej. Wyrzec się tego i wyznać to na spowiedzi. Tyle. Resztę zrobimy. Będzie modlitwa uwolnienia w środę. Po mszy świętej będzie taka specjalna adoracja, w czasie której będziemy się modlić o uwolnienie od tych rzeczy, bo to wymaga takiej modlitwy. Kolejna rzecz, moi drodzy, przerażająca, też bardzo mocna, to wizyta u wróżki. Najczęściej, coś ciekawego, najwięcej osób opętanych to są kobiety. I najczęściej dzieje się to właśnie przez wizytę u wróżki. Bo każda dziewczyna chce wiedzieć, czy będzie szczęśliwa, czy spotka tego kogoś wspaniałego, na kogo czeka i tak dalej. I jak się idzie do wróżki, to ona zawsze się pyta, co mam ci mówić, czy przeszłość, czy przyszłość. Była u mnie wróżka, zresztą kilka ich było. Jedna mi powiedziała tak, proszę księdza. Ja nie musiałam patrzeć w żadne karty, nic. Jeżeli ktoś do mnie przychodził, to ja wszystko o nim wiedziałam w sekundzie. Wszystko. Mówiłam jak z nut, wszystko. Skąd ona to wiedziała? Kochani, wróżki to są osoby zainicjowane okultystycznie. Robi się nad nimi specjalne ryty, tak zwane otwieranie czakramów, takich rzeczy. i ten zły duch daje im władzę poznania przeszłości pełnej, no to pytanie, czy zły duch zna przyszłość? Nie zna. Zły duch nie zna przyszłości, ale jest od nas tysiące razy bardziej inteligentniejszy i na podstawie stanu naszej duszy, którą widzi, jest w stanie przewidzieć, co nas czeka. Dokładnie. I dlatego co trzeba zrobić? Kochani, musimy mieć tego świadomość, że to jest bardzo ciężki grzech. Izrael jest mądrym narodem. W Starym Testamencie jest wyraźnie napisane, że coś takiego jest obrzydliwością. I moi drodzy, za coś takiego jest kara kilku lat więzienia. W Izraelu nie ma salonów ezoterycznych, bo się za to idzie siedzieć. Bo ci ludzie wiedzą, że to sprowadza przekleństwo do któregoś pokolenia. Bo to jest otwarcie się na demony. Co zrobić w takiej sytuacji? Dokładnie to samo. Wyrzec się tego spotkania z wróżką i wyznać to na spowiedzi. I jeszcze oprócz tego będzie specjalna modlitwa uwolnienia, ponieważ kiedy idziemy do wróżki, to my jej oddajemy władzę nad naszym życiem. I najczęściej my, jak się modlimy o uwolnienie, kapłani posługujący taką modlitwą, to takiej modlitwy, takiej osobie, ta osoba musi odebrać tę władzę nad swoim życiem, którą jej oddała. My, kapłani, mamy taką władzę, więc to możemy uczynić. Dlatego tu będzie to oczywiście we środę na tym naszym nabożeństwie wieczornym. Ale naszym zadaniem uznać, wyznać na spowiedzi. Kolejna rzecz, horoskopy. Ktoś sobie może powiedzieć, no takie niewinne coś. No co w tych horoskopach jest złego? Otóż, kochani, bardzo dużo. Dlaczego? Ktoś mówi, no ale proszę księdza, ja to tak czytam dla rozrywki. Ja to tak w to nie wierzę. No to po co czytasz? No to czytaj sobie instrukcję czołgu T-34. No ale po co? Tobie przecież nie interesuje. Kochani, to jest podświadome. A być może coś dobrego zobaczę. Otwieram horoskop i czytam. Jestem lwem, to czeka mnie coś tam i coś tam. Kochani, to jest tak, jakbyś dał policzek Panu Bogu. Bóg mówi do ciebie codzienne swoje słowo. Na co dzień. Bóg cię kocha i twoje życie chroni. Cały czas jest z tobą. Ale ty w to nie wierzysz, więc bierzesz horoskop. A skoro bierzesz horoskop, no to Pan Bóg mówi, no to w takim razie wierz sobie swoim gwiazdom, ja się wycofuję. Kochani, to nie jest bagatelna rzecz, niebagatelna jakaś. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. To jest konkretnie zdrada miłości Bożej, bo mu nie ufam, bo mu nie wierzę. Adolf Hitler konsultował wszystkie swoje działania z astrologami. Kolejna rzecz to, moi drodzy, literatura. Literatura, która otwiera nas na rzeczywistość duchową. Tej literatury jest dużo. Najbardziej znana współczesna to Harry Potter. Cały ciąg, cała saga. Wiemy, ile było emocji negatywnych na ten temat. Niektórzy twierdzą, że ja tak nie uważam, że to jest nic w tym złego, przecież bajki mogą być i tak dalej, i tak dalej. W roku 2010 na Jasnej Górze było spotkanie egzorcystów z całego świata. Takie spotkanie, to jest takie stowarzyszenie księży egzorcystów. IAD, czyli International Association for Deliverance, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Posługi Uwolnienia. Wszyscy egzorcyści i między innymi ksiądz Rufus Pereira i najbardziej znany demonolog na świecie ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki. Całe 6 godzin było poświęcone tej literaturze. Jego wykład był tłumaczony chyba na 15 języków. I moi drodzy, to jest wykład uniwersytecki. To nie jest takie sobie gadanie, że dwie panie się spotkały i sobie tam mówią, ty wiesz, coś tam jest. Jeżeli chcecie się z tym zapoznać. On mówi tam o Rowling, mówi o Sadze Zmierzch, o Meyer, mówi o Kodzie Da Vinci i o Pablo Coelho. To są ludzie, którzy w swoich książkach otwierają nas na okultyzm, magię i tak naprawdę na szatana. Najbardziej znana książka Pablo Coelho, Pielgrzym, w oryginale portugalskim miała tytuł Pamiętnik czarownika. Magia, kochani, to nie jest zabawa. Magia to jest przyzywanie szatana, aby uzyskać jakąś korzyść albo komuś zaszkodzić. I wszystkie te książki, ta literatura promuje magię. Nie będę teraz tego rozwijał, ale zapraszam, na stronie internetowej umieściłem to. Więc jeżeli wejdziecie na stronę Parafii Olszanka i tam jest zakładka Zabrzeż, więc znajdziecie prezentację, którą ksiądz Posadzki udostępnił. Akurat byłem tam, więc poprosiłem go. Mam tę prezentację i umieściłem ją. Możecie przeczytać, jaki to jest naprawdę problem z tym. Dlaczego to mówię? Praktyka mówi. Dzieci opętane już są w wieku 4-5 lat. Rodzice w zachodniej Europie zauważyli, że jak czytają Harry'ego Pottera małym dzieciom, to one się uspokajają. Wchodzą w taki dziwny stan. No więc rodzice, skoro widzą, że to działa, więc czytają. Ale potem dzieją się dziwne rzeczy. I później księża egzorcyści mają bardzo dużo roboty. Kochani, tam, w tej książce nie jest magia metaforyczna, taka jak w bajkach, tylko magia historyczna. Tam każdy bohater ma swojego odpowiednika w jakiejś postaci z historii. Tam jest wszystko napisane, możecie sobie to przeczytać, więc nie będę tego rozwijał. Tylko powiem jedną rzecz. Na przykład taka książka czy film Kod da Vinci. W jakim celu to powstało? Żeby wzbudzić w nas wątpliwości. Zauważmy, bardzo wielu ludzi wierzących, którzy kochają Pana Boga, którzy uważają się za wierzących, obejrzę sobie to, bo muszę sobie to obejrzeć, nie? No i co? No to dobra, czytam, albo czytam książkę. To jest tak, jakbyś na przykład miał studnię ze zdrową wodą gdzieś w lesie. Zrobiłeś w sanepidzie badania, wspaniała woda, wszystko fajnie. Powiedzieli ci, słuchaj, jak masz taką wodę, to będziesz żył 100 lat. Tylko pij i żyj długo i szczęśliwie. Ale przyjdzie sąsiad i mówi, ty słuchaj, co ty masz taką wodę czystą? Pozwól, że ja swoje szambo ci podłączę pod studnię, to będziesz miał taką bardziej, wiesz, taką odpowiednią dla ciebie. Czy pozwoliłbyś na to? Nigdy. A my, kochani, mamy czysty przekaz wiary. Księża do nas mówią, mamy Słowo Boże, mamy nauczanie Kościoła. I co? To nas nie interesuje. Ewangelii nie przeczytaliśmy. Wielu z nas w ogóle nie przeczytało Ewangelii. Ale Kod da Vinci tak. Co się wtedy stanie? Jak to zadziała? Wtedy, kiedy przyjdzie próba wiary, stracisz ją. Nie opowiesz się za Jezusem. Rodzice ci kiedyś powiedzieli, że muchomor jest trujący. Czy uwierzyłeś im? Chyba nie próbowałeś. Jeżeli ktoś mówi, ta książka, Kod da Vinci, jest książką bluźnierczą, to co? To jest trucizna tak naprawdę. Ale to oczywiście my musimy wiedzieć, musimy być w porządku. I kochani, jeszcze jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy, taki film, który był ostatnio bardzo znany. To był taki, wszedł parę lat temu, 50 twarzy Greya. Przerażający film, który obejrzało ileś milionów Polaków. Mnóstwo ludzi młodych. Bezbluźnierczy tak naprawdę. Dlaczego? Główni bohaterowie to Krystian. Słowo Krystian pochodzi od słowa Chrystus. I Anastazja. Anastazja jest to zmartwychwstanie. W tym filmie ukazuje się miłość jako pewną umowę. Płatną. Na wyświadczanie usług. I otwiera ludzi na perwersję. Bardzo wielu ludzi w to weszło. I teraz ten przekaz w tym filmie, może ktoś powiedzieć, no i co z tego? Spowodował, że bardzo wielu ludzi nie będzie w stanie kochać miłością ofiarną i nie założy rodziny, a nawet jeżeli ją założy, skrzywdzi siebie i innych. Bardzo skrzywdzi. Ponieważ to niszczy człowieka od środka. W sposób dramatyczny. I kochani, muzyka. muzyka, są różne zespoły, które promują satanizm, typowo satanistyczne. Ale są takie, na przykład Madonna jest satanistką, wiemy o tym. Ostatnio jej taki przejazd po świecie MDA na Tour, to tak naprawdę to były rytuały satanistyczne oddające szatanowi cały świat. Między innymi na naszym stadionie w Warszawie odbyło się coś takiego. Nasz rząd zapłacił jej 3 miliony za to. Zresztą możecie poczytać w internecie. Kochani, tutaj musimy wiedzieć, że przez muzykę też zły duch bardzo mocno oddziałuje. I moi drodzy, myślę, że są jeszcze słowa, które wypowiadamy, na przykład takie słowo makumba. Nie wiem, czy taka piosenka pamiętacie, nie? Była taka piosenka makumba i myśmy ją powtarzali. O co w tym chodziło? No ktoś mówi, że było co w tym złego, nie? Otóż, kochani, makumba to jest demon. To jest imię własne złego ducha. I wiemy, że jak księże egzorcyści się modlą, to ta osoba opętana w tym momencie jest wyłączona, tak jakby spała. Ona nic nie wie, co się dzieje i te demony mówią przez nią. Każdy mówi innym głosem. Odgrażają się, przeklinają. To jest przerażające. Jest taka umowa, że jak któryś wychodzi, to musi powiedzieć Ojcze nasz, czy zdrowaś Mario i podać swoje imię. I to imię makumba jest jednym z tych najmocniejszych demonów, które wychodzą pod koniec. Ten kult przywieźli Afrykańczycy do Brazylii i tam jest to powszechne. Jeżeli ktoś chodzi, to jest specjalny ryt, w którym się pije krew zwierząt i zabija się w specjalnych rytuałach. I tu jest w 100% opętanie. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz na koniec. Różne znaki, amulety, talizmany, drzewka szczęścia, słoniki na szczęście. To wszystko bardzo obraża Pana Boga i jest poważnym zagrożeniem. Kochani, tam na półce przygotowałem taką broszurkę dla Was. Jest w dwóch wersjach, takiej większej i takiej mniejszej. To jest dokładnie to samo, tylko ci, co mają lepszy wzrok, niech sobie wezmą mniejszą, jak widzą coś. Natomiast ta większa jest dla tych, co mają słabszy wzrok. Kochani, tę broszurkę przygotował ksiądz dr Przemysław Sawa. Jest to kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, jest profesorem wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim i dyrektorem Szkoły Ewangelizacji w diecezji bielsko-żywieckiej i oprócz tego egzorcystą, czynnym egzorcystą. I on przygotował 60 pytań z pierwszego przykazania, bardzo konkretnych. I teraz nie chodzi o to, żeby się zastanawiać jak i co. Ten ksiądz wie, co robi i wie, co pisze. Ponieważ świat duchów nie jest zgodny ze zdrowym rozsądkiem. I teraz dzisiejsze zadanie będzie inne. Wczoraj mieliśmy zadanie, aby wybaczyć. Natomiast dzisiaj trzeba sobie będzie tą broszurkę wziąć. Myślę, że wystarczy. Jakby brakło, też jest umieszczona na internecie. Trzeba ją wydrukować na dwóch stronach i to się składa na połówkę. Pierwsza strona, w zasadzie nie trzeba jej czytać, ponieważ to jest prowadzenie doktrynalne, biblijne. Gdyby ktoś chciał, owszem, może. Ale, kochani, druga strona i te 60 pytań z pierwszego przykazania. I co trzeba zrobić? Podobnie jak wczoraj, bierzemy krzyż, zapalamy świecę i modlimy się. I na przykład, czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu? No tak. Więc wyrzekam się ich i ducha, który za tym stoi. Tyle. Czy na przykład tkwisz w jakimś nałogu? I tu są konkretne nałogi. Tak, tkwię. Wyrzekam się tego i tego ducha, który za tym stoi. Czy dręczyły cię myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody komuś lub sobie? Tak, wyrzekam się tego. O to chodzi. Tylko tyle. Nic więcej. Moi drodzy, dla Pana Boga jest najważniejszy akt woli. Byłem u wróżki? Byłem. Wyrzekam się tego? Tyle. I wyznać to na spowiedzi. Także, moi drodzy, to wiem, że to będzie Was kosztowało troszkę pracy, ale to trzeba wyznać i oddać. Dlaczego? Dlatego, że jak coś oddasz na spowiedzi, to już jest przypieczętowane dokładnie. To już zły duch do tego nie ma dojścia. Kiedy my, kapłani, się modlimy o uwolnienie, na przykład jest egzorcyzm, to musimy iść wcześniej do spowiedzi. Bo jeżeli ja pójdę w stanie grzechu, modlić się nad kimś takim, to ten zły duch mi powie publicznie wszystkie moje grzechy. A Kiedy ja go wyznam na spowiedzi, to on ich nie widzi. Nie widzi ich, nie ma. Dlatego, moi drodzy, to jest bardzo ważne. To, co tutaj przeczytacie, nie jest po to, żeby to osądzać. Ten ksiądz wie, co robi. To jest egzorcysta. Wiem, że była straszna walka, nagonka na niego, że tam wypisał pewne zespoły. Ale kochani, niektóre z tych zespołów muzycznych albo promują satanizm, albo po prostu działają na podświadomość. Więc warto się tego wszystkiego wyrzec. I kochani, nie bójmy się tego. Nie bójmy się stanąć w konfrontacji z prawdą o sobie. Bo wcześniej czy później staniemy. Jeżeli staniesz teraz, to będzie bardzo dobrze. Najgorzej będzie, kiedy staniemy w konfrontacji, kiedy już będzie za późno. Kiedy staniemy na sądzie szczegółowym. Wtedy już nie będzie odwrotu. A tutaj wszystko Jezus może uzdrowić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo i prosimy Cię, prowadź nas w dzisiejszej wieczornej modlitwie i daj nam poznać, czy rzeczywiście zły duch ma jakąś władzę nad naszym życiem i uwolnij nas. Amen.